Łączy nas wspólna historia. Oczywiście w tej historii nie brak wydarzeń trudnych, wydarzeń kontrowersyjnych, ale powinniśmy tę materię dokładnie badać i wyjaśniać, a nic nie stoi na przeszkodzie ku temu, żeby równolegle z tym, z badaniami historycznymi, z dialogiem, dyskursem, nawet jak trzeba to ze sporami włącznie, żeby rozbudowywać też współpracę z myślą o przyszłości. I faktycznie młodzież, przyszłe pokolenia, które będą decydować o kształcie, o przyszłości naszych państw, Polski i Izraela, to jest dobra baza do tego, żeby budować wzajemne poznanie. Sam zajmuję się też koordynacją wymiany młodzieży akademickiej polsko-izraelskiej i widzę, że czasami występują jakieś drobne nieuprzedzenia, to wątpliwości, obawy może, a później, gdy młodzi ludzie się poznają, wspólnie ze sobą dyskutują, czy nawet spędzają wolny czas, zaczynają rozumieć, że w sumie są do siebie bardzo podobni, że mają te same troski, pragnienia, marzenia, że wiele ich łączy. Do tego właśnie dochodzi kontekst wspólnej historii, która przecież też miała wiele pięknych kart, o czym warto powiedzieć, co warto też nagłośnić. Jestem optymistą, mimo różnych zawirowań, które po drodze odnotowaliśmy. Myślę, że finał musi być i będzie pozytywny.
Druga wojna światowa bardzo przeorała wszystko, i psychikę, i rzeczywistość, i nasze ziemie. Ciągle odkrywamy nowe punkty. To nie jest rozdział zamknięty.
Historia, wbrew temu, co może się komuś wydawać, jest materią żywą. My mówimy o przeszłości, ale ta przeszłość bardzo często wciąż ma swoje konsekwencje tu i teraz. Odnajdujemy relacje świadków, nowe, wychodzą na światło dzienne różnego typu wydarzenia, sytuacje, o których zapomnieliśmy, może chcieliśmy zapomnieć. Ale tak na marginesie, jeżeli pan redaktor pozwoli, to zwrócę uwagę na coś takiego. Kojarzymy, że podczas takich badań właśnie rozdrapujemy jakieś rany, wychodzą jakieś przykre sprawy. Ale zwracam uwagę, że przy tej okazji dowiadujemy się też o wielu bardzo przyjemnych sprawach. Na przykład mało znany epizod z historii relacji polsko-żydowskich i polsko-izraelskich jest taki, że wraz z armią Andersa uratowało się około 1000 dzieci żydowskich, kilka tysięcy dorosłych Żydów. I to jest niewątpliwie wielka zasługa tak pana generała Władysława Andersa, jak też i w ogóle polskiego wojska wobec Żydów. Ale z kolei Polacy wiele zawdzięczają Żydom, bowiem gdy ta armia i wraz z nimi cywile przechodzili przez ziemię Izraela, wtedy mandat brytyjski Palestyny, to z kolei tam na miejscu dostali ogromną pomoc, życzliwość od Żydów. To często byli wcześniejsi sąsiedzi, którzy tam wyemigrowali i słysząc na przykład język polski, głos polskich dzieci, to często żydowscy właściciele sklepów, kramów, czy nawet obsługujący kawiarnie, byśmy dziś powiedzieli, to wtedy no, nie przypominało tak do końca kawiarń, to wszystko było też biedne w tamtym czasie, częstowali polskie dzieci za darmo sokami pomarańczowymi, gościli ich w swoich domach. Ogromna życzliwość, którą my dzisiaj dowiadujemy się, że była, wcześniej się o tym nie mówiło, a dowiadujemy się z relacji Polaków, którzy uratowali się dzięki armii Andersa, i później już nie chcieli wracać do Polski pod rządami komunistów, zamieszkali czy to w Anglii, czy w Kanadzie, czy w Australii, czy w innych państwach. I misja naukowa Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie dociera do nich, zbiera relacje i dowiadujemy się fantastycznych rzeczy dzięki temu.
Przecież generał Anders nie miał nic przeciwko dezercji, no bo tak to trzeba nazwać żołnierzy pochodzenia żydowskiego ze swoich oddziałów, tych, którzy chcieli zostać w Palestynie.
Słowo dezercja to jest tutaj słowem polemicznym, bowiem pod pojęciem
odejścia z wojska
rozumiemy takie całkowicie samowolne. Tutaj tymczasem mamy dowody, że obok takich odejść faktycznie samowolnych były jednak takie uzgodnione z dowódcami. Jednym z takich żołnierzy, który odszedł na pewno za porozumieniem i wszystko było w porządku, to był urodzony przed I wojną światową w Brześciu nad Bugiem Mieczysław Biegun, późniejszy przywódca państwa Izrael Menachem Begin, który absolutnie dostał glejt na to, że odchodzi, dostał przyzwolenie. Jedno jest pewne, że Wojsko Polskie, żandarmeria nie wyciągali konsekwencji wobec tych Żydów, którzy odchodzi. Kto chciał odejść, mógł odejść, miał ku temu pełną swobodę. Też jest ciekawostką, że nie wszyscy wtedy odeszli. Część doszła z armią Andersa aż do Monte Cassino. Przecież tam na cmentarzu wojskowym są też nagrobki żydowskie, co warto podkreślić. No dopiero później, kiedy już wiadomo było, co się wydarzy, że nie wszyscy do Polski mogą wrócić, wiadomo dlaczego, przecież nawet część Polaków nie chciała wracać do Polski rządzonej przez komunistów, to część żołnierzy żydowskich już później podjęła decyzję, że część aż do Londynu doszła za swoimi przełożonymi, kontynuowała szlak, ale część z Monte Cassino zawróciło i wrócili do Eretz Israel.
100 lat niepodległości Polski i 70 lat państwa Izrael. Dobrze myślę, nie byłoby państwa Izrael, gdyby nie niepodległa Polska i ludzie, którzy na jej terenie się wychowywali i uczyli?
Ryzykowna by była próba takiej zero-jedynkowej odpowiedzi, że Izrael by był lub by go nie było. Wiele czynników wpłynęło na to, że niepodległy Izrael powstał, że narodził się 14 maja 1948 roku. Wiemy, że tekst proklamacji niepodległości Izraela odczytywał urodzony w Płońsku Dawid Ben-Gurion. Myślę, że Izrael tak czy inaczej by powstał, natomiast to, że powstał w taki sposób, że wiele jego instytucji, nauki, kultury, polityki, czy też armii, wiele dziedzin życia tego państwa zostało naznaczone bardzo obecnością Żydów polskich, a nawet polskością w takim rozumieniu wyraźnych wpływów naszego państwa na sposób funkcjonowania Izraela. Podam prosty przykład. Przedwojenny parlamentarzysta w Warszawie, poseł na Sejm Rzeczypospolitej Itzhak Greenbaum, wyemigrował do Izraela i tam dostał misję powołania parlamentu izraelskiego, Knesetu. Miał doświadczenie, jakie miał z polskiego Sejmu, więc pewne wzory tam powielił. I może być nam ciepło na sercu, gdy sobie pomyślimy, że obok naszego parlamentu, o którym no różnie sobie nieraz myślimy, jest gdzieś drugi bardzo podobny na świecie. To właśnie Kneset, bliźniaczy bardzo, bardzo podobnie zbudowany, bo właśnie przez polskiego parlamentarzystę.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.